Wiele razy się zastanawiamy, myślę, dlaczego tak jest, że pewne rzeczy się dzieją, które nie powinny się dziać. Nie mówię o jakichś cierpieniach, różnych niepowodzeniach. Przecież służymy Bogu, przecież stajemy przed Bogiem w gotowości, a jednak dzieje się troszeczkę inaczej. Dlaczego jeden jest taki, a drugi jest inny? Powodów jest wiele. Przeszłość, genetyka, różne sprawy, które się za nami ciągną. Ponieważ myślę, że bardzo poważnie traktujemy Kościół i to, co się dzieje w Kościele, potrzebujemy też zmierzyć się z poważnymi rzeczami. Tak czy nie? Potrzebujemy. Chciałbym powiedzieć, że Kościół to tylko miłość i przyjemność, ale kiedy czytamy o zbroi Bożej, to tam jest między innymi miecz, którego trzeba użyć. Nie tylko tarczą się bronić, ale miecz, którego trzeba użyć, a miecz nie jest tylko straszakiem. Więc drodzy, przeczytajmy słowo, będzie to dłuższy urywek. Księga Daniela, od 9 rozdział, od 1 wersetu. Będziemy czytać aż po 24 werset. Trochę czytania, ale będziemy krócej mówić za to. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga. Wyznawałem i mówiłem: ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Nie słuchaliśmy Twoich sług proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów i naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim, mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakie się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, aby nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisane w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełni swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście. My jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy. Bezbożnie postąpiliśmy, o Panie, według Twojej sprawiedliwości niech obróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokoło nas. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi, jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, Panie. Nakłoń, Boże, mój swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz. O Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga. Tak więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby Ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby Ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. I potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Drodzy, Kościół często, czy ludzie w Kościele przyzwyczaili się, że wchodzimy na nabożeństwa, zaśpiewamy, pomodlimy się, rozejdziemy. Fajnie, żeby była ładna forma. I ta forma jest, bo ją wypracowaliśmy. Jesteśmy ludźmi inteligentnymi, wiemy, co komu doskwiera, co nie doskwiera, więc unikamy drażliwych rzeczy. Forma jest. Ale mimo tego zdarza się, że są rzeczy nie takie, jak powinny być. I to nie na nabożeństwie tylko, ale to są rzeczy, które są w naszych domach. To są rzeczy, które są w nas. To są rzeczy, które nam doskwierają i rzeczy, które za nami idą. Modlisz się i nie zawsze jest odpowiedź. A jeżeli jest, to nie przychodzi wtedy, kiedy oczekujesz. Nazwałbym to niewolą. Źle jest w niewoli. Źle jest w niewoli. Czy zawsze jest tak, że coś jest po naszej stronie? Pamiętam, jak przyszła do mnie kiedyś moja teściowa ze słowem od Boga i powiedziała do mnie: jesteś pastorem, wtedy byłem pastorem, i takie rzeczy masz w sercu. I powiedziała mi: Bóg powiedział mi takie i takie rzeczy masz w sercu. Powiedziałem: to nieprawda. Ja nie mam takich rzeczy w sercu. Ale to słowo nie dawało mi spokoju. Dlaczego ona przyszła i dlaczego mi to powiedziała? Przecież ja jestem taki fajny człowiek. Okazuje się, że po 2 tygodniach Bóg mi pokazał, bo modliłem się: Boże, jak to jest, to Ty mi pokaż, a jak nie, to ja pójdę i ją napomnę. Tak? Po 2 tygodniach Bóg mi pokazał, że te rzeczy są w moim sercu. Ale były tak ukryte, tak sprytnie je ukryłem, że ich nie widziałem. Albo kiedyś moja żona powiedziała, kiedy byliśmy bardzo ciężko finansowo, powiedziała do mnie: jesteś sknerą. Dlatego mamy przez ciebie biedę. Powiedziałem: jak jestem sknera? Zawsze dawałem do kościoła więcej niż dziesięcinę. Ale teraz po prostu nie pracuję, nie mam. Ona powiedziała mi wtedy: właśnie, bo człowiek jak ma, to daje z tego, co zbywa. Ale sztuka jest dać wtedy, kiedy się nie ma. Więc kiedy dałem ostatnie, wtedy przyszło błogosławieństwo i przyszedł pastor, który nie wiedział o tym, co zrobiłem. I powiedział: mam ci dać moje pieniądze i mam zdjąć z ciebie przekleństwo ubóstwa. I od tamtej pory nigdy nam pieniędzy nie brakło. Ale był powód we mnie. Miałem racjonalne wytłumaczenie na to wszystko. Tak? Niektórzy mówią: jakiego mnie, Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. To znaczy, nie chcemy się zmieniać. Niektórzy ludzie powołują się na swoje pochodzenie, bo mój tato był pastorem, mój dziadek był pastorem i w ogóle jesteśmy namaszczeni. Ale jak czytamy Księgi Królewskie, Księgi Kronik, to dowiadujemy się, że czasami ojciec był super, jak Hiskiasz był super, ale jego syn wcale nie był super. Wcale. Czyli nawet koneksje rodzinne nie mają takiego znaczenia. Jeżeli nie załatwisz spraw, to żyjesz nie tylko ty w niewoli, ale twoich bliskich w niewolę wprowadzasz. I ludzie żyją w miejscu opresji, w miejscu ograniczenia. Żyją, ale co to za życie, tak? Potrzebujemy więc, żeby rozwinąć Kościół, potrzebujemy stanąć w miejscu Bożego powołania, ale też w miejscu takim, jakie Bóg dla nas stworzył. W modlitwie o uwolnienie, z Krotoszyna, oni opracowali taką modlitwę, jest takie miejsce, które mi się bardzo podoba. Tam też jest wyznawanie grzechów, niszczenie przekleństwa pokoleniowego i takie inne rzeczy. Ale wiecie, jest takie fajne miejsce, które mówi: wyrzekam się niebiblijnych, niebożych przekonań na swój temat, to po pierwsze. I po drugie, proszę Boga, żeby wszystkie rzeczy, które stworzył we mnie, naszły na właściwe miejsce we mnie. Bo okazuje się, że niektóre rzeczy nie są w tym miejscu, gdzie powinny być. To tak jakby koło od kierownicy dać w miejsce koła jezdnego. Nie pojedziesz. Tak? Koło, ale różne koło. Tak? Więc potrzebujemy, żeby każdy element, z którego Bóg nas stworzył, naszedł na swoje prawidłowe, oryginalne miejsce, żeby nie było tak, że klepki się w beczce pomieszały, bo będzie przeciekać. Będzie wyglądać jak beczka, tylko nie będzie spełniać swojej funkcji. Potrzebujemy więc tego. Więc Daniel, kiedy był w niewoli i wcale mu aż tak źle nie było, był przełożonym wielkiej służby, doradców, byśmy dzisiaj powiedzieli, a tak naprawdę tam jest napisane astrologów, magów, tak, wróżbitów. Więc miał wielką funkcję. Był kimś. Z nim rozmawiał król. On miał wpływ na króla. Chociaż był niewolnikiem, to jednak. Ale wiedział, że jest niewolnikiem. Że król wzywa go tylko wtedy, kiedy już ma naprawdę nóż na gardle, a tak to radzi się innych. Więc nie tylko chodziło mu o siebie, ale popatrzył na naród, że naród pokupowali sobie domy, posadzili winnice, ale w Babilonie, a nie w ziemi obiecanej. I wiedzieli, że to nie jest ziemia obiecana. On wiedział. Wiecie, że niektórzy chrześcijanie nie są w ziemi obiecanej? Egzystują, ale nie są w ziemi obiecanej. Nie osiągają rzeczy, które Bóg powiedział, że będą osiągać. A jakie to są rzeczy, które Bóg obiecał? Nie przyjdzie do ciebie nieszczęście, tak? Pamiętacie? Z góry błogosławieństw, jak Mojżesz błogosławił Izrael? Nie będzie roniącej, nie będzie samotnej. Nie będzie choroby. Plon nie będzie niszczyć szarańcza. I takie różne rzeczy. Ale później poszedł na górę przekleństw i powiedział, ale jeżeli nie będziecie słuchać. Ale błogosławieństwo z góry błogosławieństwa dotyczyło się rejonu, miejsca, w którym mieszkali też. Kiedy wejdziecie do ziemi obiecanej i będziecie przestrzegać moich przykazań, to będzie się to działo. I po pewnym czasie, byliśmy żoną w Jerozolimie i jechaliśmy do Jerozolimy, to sobie pomyśleliśmy, ja nie wiem, kto nazwał ten kraj mlekiem i miodem płynącym. Znaczy, wiem, że Bóg, ale wcale tego nie widać. Pustynia, kamienie, do każdego drzewka doprowadzana jest rurka z wodą, bo inaczej nie będzie rosło. Jaka to żyzność? Dolina Jordanu jako tako, a reszta to po prostu siąść i płakać. Kraj mlekiem, miodem płynący. Wiecie dlaczego? Bo zgrzeszyli, bo odeszli. Ale ten naród, o którym tu dzisiaj czytamy, nie był w ziemi obiecanej. Byli w niewoli, byli w Babilonie. I Daniel, który bolał nad swoim ludem, patrzył i powiedział, dlaczego oni mają źle? Przecież w ziemi izraelskiej zawsze jest inaczej. Kiedy tam będziemy pokutować, zwróciwszy się twarzą w stronę świątyni, to taką mamy obietnicę, Bóg ulituje się nad ludem swoim. Więc będziemy zwracać się. Ale liczył lata i czytał proroctwa. A proroctwa mówiły 70 lat i wypuszczę ich z niewoli. I minęło 70 lat, a oni ciągle byli w niewoli. Nic się nie zanosiło na to, że z niewoli wyjdą. Nic nie wskazywało. Więc Daniel postanowił myśleć i zobaczył, że są pewne rzeczy niezałatwione. Że ludzie, którzy narozrabiali, nigdy z tego nie pokutowali. Bo Bóg zapomniał, bo jakoś to będzie. Nauczyliśmy się tak w rodzinach załatwiać? Wiecie, że na zachodzie nie mówi się o głębokich rzeczach. Tylko fajnie, jest dobrze, będzie lepiej. W kościele nie wolno też napominać, tylko Bóg jest dobry, halleluja. Tak ludzie mówią. I to przychodzi do Polski. Dawniej to się siadało i rodzice mówili, tu zrobiłeś źle, trzeba to zrobić, zmienić, tak? Ale dzisiaj mówisz, nie, wpędzasz człowieka w depresję, w niskie poczucie wartości. Nie możesz. Dzieciom się pisze na niebieską linię, telefon, tak? Bo rodzic jest niedobry. Bo deprymuje dziecko. Zaczynamy przebierać nie te wzorce, które są potrzebne. Więc ludzie nie godzą się. Jak małżonkowie się pokłócą, to wiecie, gdzie się godzą? Prześpią się ze sobą, myślą, że sprawa załatwiona. Nie jest załatwiona. Nie jest załatwiona. Następna kłótnia jest już gorsza, a później jeszcze gorsza. I to, co mnie przeraża, to kiedy rozmawiam z chrześcijańskimi rodzinami, to wielu z nich mówiło, myśleliśmy o rozwodzie. Myśleliśmy o rozwodzie. A niektórzy mówią, myślimy o rozwodzie. Chrześcijanie. Nie doszło do żadnej zdrady, nie ma niby jakiegoś powodu, a oni myślą o rozwodzie. Bo się nie umieją pogodzić. Bo nie umieją wyznać swojego grzechu. Bo im przez gardło nie chce przejść, że zgrzeszyli. A Biblia mówi, przecież wyznawajcie grzechy jedni drugim, tak? Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Ale ludzie nie chcą wyznawać grzechu. A co się mnie będzie szczepiał? Do jednej chrześcijanki powiedziałem, zrobiłaś źle, ja to słyszałem i widziałem. I się nie chcesz przyznać. Dlaczego się nie chcesz przyznać? To nie chodziło o mnie, tylko o kogoś. Ja byłem tylko świadkiem, nie zamierzonym. Wiecie, co mi powiedziała? A co mnie ludzie będą poniżać? Co mnie będą poniżać? Co się będę przyznawać? Sobie pomyślałem, to jest chore. Narozrabiała i nie chce się przyznać. Więc nie umiemy z sobą rozmawiać. Nie mówię twardo, ale szczerze. Nie umiemy często się przyznać do nawet dużych grzechów. Nie umiemy się przyznać. To pewnie wam opowiadałem kiedyś, ale opowiem jeszcze raz, jak to powinno wyglądać, uważam. Pewien pastor napisał do mnie na Facebooku, wysłał mi zaproszenie do grona znajomych. Ale słyszałem jego wypowiedzi na mój temat. Nigdy się ze mną nie spotkał, ale jego wypowiedzi słyszałem, bo były nagrane. Więc mu odpisałem, dlaczego wysłałeś mi zaproszenie, skoro mówisz o mnie takie niepochlebne rzeczy. Dlaczego chcesz mieć mnie w gronie znajomych, jak traktujesz mnie jak wroga? I on mi odpisał. Wiesz, bo był taki czas, że wszystkich pastorów krytykowałem. Ale kiedy przeżyłem chorobę, i byłem jedną nogą na drugim świecie i Bóg mi powiedział, jeżeli nie przeprosisz swoich starszych w kościele, to umrzesz. Więc teraz rozumiem, co to znaczy wyznać grzech. Więc chcę się z tobą spotkać. Powiedziałem, dobra, przyjadę. Wziąłem pastora jeszcze jednego, pojechałem kawał drogi. Pojechaliśmy, żeby miał świadka i on oczekiwał, że przyjadę i będę mu prorokował jakieś rzeczy. Ale przyjechałem, żeby z nim załatwić sprawę. Powiedziałem, słuchaj, ty mówiłeś o mnie źle. Ja o tobie źle nie mówiłem, ale co pomyślałem, to tylko Bóg wie i ja. A myśli też związują. To jest tak, nie to, że nie wypowiesz, to nie ma sprawy. Pomyślisz, tak? Biblia mówi, spojrzałeś i pożądałeś i już cudzołożyłeś. Powiedziałem, to ja przyjechałem wyznać ci mój grzech i chcę cię uwolnić do służby, bo zawiniłem przeciwko tobie równie mocno, jak ty przeciwko mnie. Pojednaliśmy się, pomodliliśmy się, nikt nikomu nie prorokował, się rozjechaliśmy. I uważam, że tak powinniśmy sprawy załatwiać. Nie to, że jakoś będzie. Albo Boże, przebacz mi wszystko, co masz mi do przebaczenia. To nie ma znaczenia takie przeproszenie. Daniel więc zrozumiał, że Izraelici tak właśnie przeprosili Boga. O Boże, jeżeli cośkolwiek tam było, to miej mnie za wytłumaczonego. Ale z tej przypowieści o zaproszonych na wesele jest powiedziane, nie wejdą. Tych z opłotków zaproście, ale ci wzgardzili, to nie wejdą. A każdy z nich, co mówił, miej mnie za wytłumaczonego. Rozumiecie? Miejcie mnie, miej mnie za wytłumaczonego. Więc nosimy pewne rzeczy, do których się nie przyznaliśmy. Tak? Pamiętam, jak w pewnym kościele, już mniejsza jakim, charyzmatycznym, żona starszego opowiedziała historię, której nie powinna opowiedzieć, bo przyszedł ktoś ze zboru i w zaufaniu, szukając porady, z tym starszym rozmawiał, ona siedziała obok i słuchała. I na drugi dzień już cały Kościół wiedział o tym. A to była bardzo intymna historia. Więc osoba zainteresowana przyszła i powiedziała do niej, dlaczego powiedziałaś moją historię? Dlaczego? Czy to nie ma tajemnicy spowiedzi? Czy to teraz nie można już mieć zaufanych ludzi w kościele? Jesteś żoną starszego. I wiecie, co ona odpowiedziała? Ja ją znam osobiście, czy znałem. A co, wy nie wiecie, jaka jestem, plotkara? To po co przy mnie takie rzeczy mówić? Jak się o tym dowiedziałem, to myślałem sobie, jak wezmę bejsbola, jak pojadę. No rozumiecie? Żadnej pokory i żadnego rozumu w tym nie ma. Jak można w ten sposób się odezwać w ogóle? Żadnej bojaźni Bożej. Zamiast powiedzieć, przepraszam, faktycznie, wiesz, mam za długi język, muszę nad tym pracować, będę nad tym pracować, przebacz mi. Nie było nic takiego. Pycha. Co ty, nie wiesz, jaka ja jestem? Nie chcemy takich ludzi. Nie to, że chcemy ich wyrugować, chcemy, żeby się zmienili, tak? I Daniel wiedział, że z niektórymi ludźmi nie da rady pogadać. Bo będzie argumentacja i się tylko pokłócisz i nic dobrego z tego nie będzie. Więc on wiedział, że trzeba załatwić sprawę. I jak słuchaliście dobrze tekstu, albo go jeszcze raz przeczytacie sobie, to przynajmniej 3 razy on powtarza tą samą frazę. W jednym rozdziale. Boże, zgrzeszyliśmy. Zawiniliśmy. Chodziliśmy własnymi drogami. Nie słuchaliśmy słów Twoich proroków. Byliśmy samolubni. I znowu coś tam, i znowu to samo, i znowu to samo. I Słowo Boże mówi, i płakał, i bolał nad rzeczą, która się wydarzyła. Bo wiedział, że jeżeli nie będzie prawdziwej pokuty, to diabeł będzie trzymał ich w niewoli cały czas. Cały czas. Więc potrzeba prawdziwej pokuty. Jeżeli poszczególni ludzie nie umieją pokutować, to trzeba zrobić to czasami ex cathedra, tak czy nie? Trzeba to zrobić w autorytecie. A wtedy jest obiecane i jest obietnica, w ostatnim wersecie, będzie zmazana wina, od połowy czytam, i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość.
Potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. To znaczy, że jeżeli się to stanie, to twoje obietnice, które otrzymałeś, czy otrzymałaś od Boga, nagle zaczną żyć. Do tej pory były jakby zahibernowane, jakby zamrożone, ale od tej pory zaczną żyć, bo drzwi więzienia zostają otworzone. Bo drzwi więzienia zostają otworzone. Nie wiem, czy tu w Nysie, ja nie zawsze byłem w Nysie, czy była taka publiczna pokuta. Ale z historii wiem, że działy się różne rzeczy. Były właśnie braterskie. Było zamiatanie pod dywan. Było nierówne traktowanie braci. Różne rzeczy były. I była niemoralność, która nie zawsze wyszła na jaw. Też była. Różne rzeczy były. I było posądzanie braci. I było obgadywanie pastorów. I było, przepraszam za określenie, psioczenie na starszych. I nie było przebaczenia. I były oszustwa finansowe. Ktoś komuś nie wypłacił. Przykro to mówić, prawda? Może nie mam do tego autorytetu. Myślę, że mam. Bo chcę stanąć w miejscu Daniela. I chcę dzisiaj powiedzieć, Boże, przebacz. I chcę powiedzieć, zawiniliśmy. I nie chcę dzisiaj pokazywać palcem to, kto zrobił, bo to nie ma sensu teraz. Ale chcę, żeby lud wyszedł na wolność. I chcę, żeby ludziom się dobrze działo. I chcę, żeby przyszło błogosławieństwo do kościoła, do rodzin. I żeby diabeł nie miał żadnego prawa, aby mieszać w nas. Aby mieszać wśród nas. Aby zmieniać błogosławieństwo w przekleństwo. Niech znajdzie to, co Bóg nam dał, na właściwe miejsce. Niech to, co błogosławione, będzie błogosławione. Niech ludzie staną i powiedzą, wreszcie coś się otworzyło, coś jakby pękło, jakby wolność przyszła. Więc tego chcę. Modliłem się długo o to. Długo. Bo mam troskę o ten Kościół. Naprawdę. W moim wyobrażeniu Kościół to jest miejsce, gdzie się prawda dzieje. Czy nie robimy błędów? Ja też robię błędy i porobiłem kupę błędów. Ale starałem się za nie pokutować. Wyznać. Przeprosić. Bo wiem, że to ma znaczenie. Że to ma znaczenie. Więc chcemy uwolnić Kościół. Chcemy, żeby Kościół nabrał rozpędu. Chcemy, żeby Duch Święty stąpił. I żeby wszystkie sprawy były załatwione. Więc tak wyprzedzę do przodu, zanim będziemy się modlić. Kiedy Daniel się pomodlił, po pewnym czasie wydany został edykt przez już nowego króla, Cyrusa, i wypuszczeni zostali z niewoli. Nie tylko zostali wypuszczeni z niewoli, ale zostało im zwrócone wszystkie naczynia świątynne, wszystkie naczynia kultu żywego Boga. Złote. Król nie musiał ich oddawać, a oddał wszystkie. Mało tego, ze skarbca królewskiego zostały wypłacone pieniądze na odbudowę świątyni pańskiej. Mało tego, król dał asygnatę, pozwolenie, listy do nadzorców lasów królewskich, żeby wydali drewna, ile trzeba, na budowę. A później było osobne pismo do tego, żeby wszyscy satrapowie i naczelnicy miast zebrali dary i żeby ze swoich tych prowincjonalnych rzeczy czy miast dali dary na rzecz Izraela. Czy widzicie, jakie to błogosławieństwo? Jedna modlitwa Daniela. Jakie błogosławieństwo. Możemy się obrażać. Możemy powiedzieć, a kto komu dał prawo? ale już dużo życia nie zostało, mogą mnie ukamieniować nawet. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma, żeby Kościół Boży żył. Znaczenie, żeby Kościół poszedł do przodu. Żeby nic nas za nogę nie trzymało. Żebyśmy mieli pełnię błogosławieństwa i żebyśmy nie mówili już nie wiadomo, czy warto Bogu służyć, czy nie. Czy to ma sens? Czy modlitwa ma sens? Ma sens.